Planszostacja, odcinek 8. Wywiad z Marcinem Cieślikowskim.
Witamy w kolejnym odcinku Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Od razu powiem, że jest to nasza druga próba nagrywania, bo po godzinie rozmawiania do mikrofonu bez włączonego nagrywania poszło to wszystko gdzieś tam sobie w eter. Dlatego teraz podchodzimy do tego drugi raz.
Fajnie, że nie jesteś pan.
Ja tu jestem winien właśnie tej całej sytuacji. Troszkę mnie boli właśnie głowa od uderzania się. No, szok. Dzisiaj witamy w siódmym odcinku. Ostatnio cały odcinek prowadził... Ósmym? Ja już nie wiem.
Najczęściej ciężkim czasem.
Szymon zastał mnie.
Dzień dobry, jestem Marek Pańczyk.
Łudzące podobieństwo.
Kurczę, ta wyszukiwarka nic nie znalazła. No niemożliwe.
No nic, będziemy troszkę, być może trudno nam będzie się nie odwoływać do czegoś, co mówiliśmy i nie nagraliśmy, więc być może troszkę to będzie bardziej chaotyczne, ale próbujemy.
Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o dwóch grach, które są ściśle połączone. Obie zostały wydane przez francuskie wydawnictwo Istari Games. Jest to Kailus i Kailus Magna Carta. Z Kailusem Magna Cartą związany jest konkurs, który w tym odcinku został, znaczy który równocześnie z emitowaniem tego odcinka konkurs się kończy i za tydzień podamy zwycięzców właśnie Kailusa Magna Carty, kto wygra tą karciankę. Natomiast chcieliśmy troszeczkę porozmawiać o tych grach, porównać je, o ile się da. Bo obie produkcje są znakomite i znane w świadku gier planszowych i gier karcianych. Króciutko o Kailusie, o czym jest ta gra. Wszyscy gracze wcielają się w budowniczych, których zamiarem jest zbudowanie zamku dla Filipa Pięknego. Wysyłamy swoich robotników do różnych prac, mechanika taka oparta na wysyłaniu poszczególnych robotników. Budujemy całą infrastrukturę na początku wokół zamku, czyli jakieś tartaki, najróżniejsze budowle, najróżniejsze miejsca, które będą produkować surowce, a te surowce inwestujemy w poszczególne elementy zamku. Właśnie na chwałę króla Filipa Pięknego i za to zdobywamy punkty zwycięstwa, takie punkty prestiżu. Dużo mechanizmów na zdobywanie punktów, to nie jest jedyne te budowanie zamku, jest tam wiele innych. Ciekawa mechanika bardzo. No i cóż, i po pewnym czasie, znaczy gra zdobywa gigantyczny sukces i po pewnym czasie pojawia się jej wersja karciana. Michał, powiesz troszeczkę o tej grze, tej wersji?
Mhm. No to jest dokładnie tak, jak powiedziałeś, to jest wersja karciana Kailusa, jest bardzo dużo podobnych mechanizmów, bardzo podobna grafika. Troszeczkę prostsza, troszkę rzeczy uciętych, mniej o jeden surowiec, mniej nie mamy tych łask, które jest chyba najtrudniej wytłumaczyć na początku. No i mamy taką grę, którą dużo łatwiej pokazać nowym, jest dużo lżej, tak mózg nie paruje. Niestety nie udało się zrobić, żeby była krótsza, trwa podobnie długo, ale to też taka lżejsza rzeczywiście wersja, podobne przeżycia, a nie jest taka mózgoszerna.
Jasku, jakie są twoje tam wrażenia po tych dwóch grach?
No ja muszę przyznać, że właśnie ten element, którego brakuje w karcianej wersji, najmniej mi się podobał w samym Kailusie, więc no wolę wersję karcianą. Dodatkowo wprowadzenie elementu losowego powoduje, że nie gra się tak. Gra nie jest taka ciężka, to też mi odpowiada, bo pamiętam pierwszą rozgrywkę w Kailusa planszowego, kiedy już wtedy było głośno o tej grze, że tak powiem, na świecie, a pojawiła się u nas w Warszawie i no i pamiętam, że była to rozgrywka czteroosobowa, bodajże Pancho, ty też z nami wtedy grałeś. No i przez całą rozgrywkę, to były 2 godziny z okładem, po prostu z naszego stolika nie dobiegał do, nie rozlegał się w sali żaden głos. Siedzieliśmy z nachmurzonymi czołami, nasze mózgi pracowały cały czas i po prostu nie w ogóle zamarła jakakolwiek rozmowa. każdy myślał, jak tutaj optymalizować swoje ruchy i jak tutaj przechytrzyć przeciwników. I no, no to ma swój urok, to można sobie w to zagrać. Nie jest tak, że ja nie lubię Kairosa planszowego, no ale jakoś chyba chętniej sięgnę po wersję karcianą. Jest mniej, taka może mniej zobowiązująca, powiedzmy. Można w nią lżej sobie pograć od tak dla przyjemności, a nie od razu taka śmiertelna, poważna rywalizacja jak w Kairosie planszowym.
No ja chciałem tylko dodać, że no tutaj akurat wtedy faktycznie mieliśmy taką rozgrywkę bardzo mózgożerną i w ogóle się nie odzywaliśmy, ale miałem też w przeszłości i takie rozgrywki, gdzie gracze strasznie negocjowali, doszedł do tej gry element negocjacji i próbowali na przykład przesunąć komuś burmistrza, tak żeby przeciwnik, jeden z graczy nie mógł wykorzystać swoich budynków, a więc był taki mechanizm właśnie krzyków, negocjowania, przekonywania, korumpowania wręcz graczy. A więc rozgrywka w Hylusa może być też taka. Wszystko zależy od pewnego podejścia graczy. Niektórzy zresztą nie życzą sobie, znam też takich graczy, którzy sobie nie życzą takiego rozmawiania w czasie rozgrywki w Kailusa. Szymon, a ty jak, co możesz powiedzieć? Jakie twoje wrażenia?
No właśnie, mi się wydaje, że przede wszystkim należy podkreślić, że ta gra, nawet Kailus Magna Carta, która jest prostszą wersją Kailusa, to też nie nadaje tak per se dla osób, które są mało zaawansowane, no bo jednak jest to dość spory skok porównując z zasadnikami, czy nawet, nie wiem, no Monopoly to już w ogóle, więc o ile ta gra, czyli Kailus Magna Carta, jest grą uproszczoną, to też wymaga pewnego rodzaju myślenia, wymaga pewnych decyzji i o ile jest, mi też się wydaje, że główną jej zaletą jest eliminacja, to co powiedział Jacek, tego toru łask królewskich, no to jednak też wymaga od graczy pewnej takiej dyscypliny myślowej, więc dobra jest dla graczy, którzy cenią mniej zaawansowane rozgrywki, natomiast niekoniecznie dla początkujących się nadaje.
A jeszcze taki ważny element tej gry, bo ona się pojawiła w 2005 roku i ona wykreowała pewną mechanikę taką, która w grach...
Ona mówisz Kailus, prawda?
Ona mówi Kailus, mówię o wersji planszowej, czyli tej pierwszej. Wykreował pewną taką mechanikę elementarną, która się pojawia w grach późniejszych, bardzo, bardzo często. Age of Empires 3, w Filarach Ziemi. Jest, powiedzmy, wręcz skopiowana ta mechanika. Oczywiście zostały dodane nowe elementy, ale ten mechanizm, który Kailus wprowadził, który odkrył albo który, nie wiem, spopularyzował, on był może wcześniej też znany w jakichś grach, ale on tak naprawdę spopularyzował ten mechanizm, okazał się jakimś strzałem w dziesiątkę dla rynku planszówkowego. No, co chwila się pojawiają gry korzystające z Kailusowego mechanizmu. Nie jest tak, Szymon?
Jest, zdecydowanie tak jest. Znaczy, mi się strasznie, pamiętam, Kailus bardzo spodobał od pierwszego momentu. Ten mechanizm budynków, które dają nam kolejne produkty, ten tor, to całe rozbudowywanie zamku i co za tym idzie, zdobywanie nowych możliwości, mi się strasznie spodobało. To było dla mnie naprawdę coś odkrywczego, coś, co spowodowało, że grę od razu kupiłem. Natomiast ją potem sprzedałem, dlatego że była aż zbyt mózgożerna, zbyt wymagała od graczy takiego właśnie, o czym wspomnieliście, skupienia, takiego już całkowitego poświęcenia się samej rozgrywce bez elementów takiego około towarzyskiego dogadywania sobie i wygłupów i tak dalej, co też ma jakiś tam dla mnie urok związany z grami planszowymi, bo to są bądź co bądź spotkania ludzi, więc zdecydowanie Kailus jest grą wybitną, jest grą, którą być może warto mieć, ale czy na tyle warto zagrania, żeby ją stawiać wyżej niż Kailus Magna Carta, to bym nie powiedział.
Michał, a jakbyś miał, nie wiem, polecić tą grę jakimś graczom, którzy... Bo często pojawia się takie pytanie na forach. Co mam zagrać? Co mam kupić? Kailusa czy Kailusa Magna Carta? Od czego zacząć? To jaki tu byś proponował... Jakie byś proponował rozwiązanie?
No już jak poprzednio to powiedziałem, to Jacek wyraził duży sprzeciw, ale ja podtrzymam tą teorię, że Kailusa bym polecił ogólnie, tak, patrząc na nasz rynek, ludziom, którzy lubią gry wydawnictwa Lacerta, a Kailus Magna Carta bym polecił ludziom, którzy lubią gry wydawnictwa Galacta. Wydaje mi się, że to tak dość dobrze widać różnice docelowych odbiorców tych gier, tak, patrząc na typowe gry tych wydawnictw.
Ja lubię gry wydawnictwa Lacerta i wolę Magna Carta.
Wyjątek potwierdzający regułę.
Bo ty, Jacek, jesteś specjalny, wyjątkowy.
No, na pewno. Podobnie jak ty, Szymon.
O, dziękuję.
A wracając jeszcze, przepraszam, że wam...
Nie musiał być komplement.
Przepraszam, że mam przerwę, ale jeszcze chciałem poruszyć taką... Generalnie uważam troszeczkę Dlaczego ja na przykład nie gram w tego Kailusa Magna Carte? Bo wydaje mi się, że wszystko, co jest fajne, to zostało już zrobione w Kailusie i teraz po likwidowaniu jakichś tam elementów z tej gry, zwiększanie losowości, usuwanie na przykład łask królewskich, tak, nie jest, to prawda nie jest duża, ale likwidowanie też łask królewskich i tak dalej, to umniejsza tą grę, pozbawia grę fajnych elementów, tak? Czyli powstaje tym samym gra troszeczkę mniej fajna. Tak ja wychodzę z tego założenia. Dla mnie gra Kailus jest wręcz grą doskonałą, w której mamy bardzo duży element regrywalności. Poszczególne rozgrywki różnią się zasadniczo. A więc wydaje mi się, że Kailus Magna Carta jest w pewnym sensie wykastrowaną wersją tej gry. I
no właśnie, czekałem, aż wrócisz do tego słowa. Wtedy mi się tak rzuciło.
Teraz lubię używać...
stonować tą opinię, ale nie.
Nie. Ja lubię używać tego pojęcia, bo jest dla mnie bardzo adekwatne właśnie to pojęcie. Ten Kailus jest takim najważniejszą częścią obciął.
Nie, Kailus Magna Carta jest kobiecą stroną Kailusa.
No to graj sobie w nią, gry dla dziewczynek, tak?
Nie, ale lepiej mi powiedz, dlaczego nie grasz w Kailusa, bo wcale w niego nie grasz, z tego co widzę tutaj na Board Game Geeku.
Ja swoje grałem,
natomiast... Podglądasz.
No oczywiście, że podglądam. To mam nauczyciela Michała, któremu dziękuję bardzo za tutaj naukę.
Nie gram dlatego, jak wiele innych super gier, które uważam za tam wyśmienite, a no po prostu, tak jak Jacek ostatnio mówił, ciągle się pojawiają jakieś nowe i trzeba je sprawdzić i tylko dlatego. Ale ja w ogóle mam ostatnio taką, nie wiem, czy to takie brzydkie słowo, fazę, ale chciałbym podświeżać dużo takich tytułów, w których już bardzo dawno temu nie zagrałem i Kailus na pewno taki będzie należał do tych gier. Tam Sankt Petersburg, jest parę tytułów, które uważam za wybitne, które pojawiają się u mnie w top 5 w wielu rodzajach, a dawno w nie grałem. Masz rację, Szymon, dobrze, że mi przypomniałeś. Na pewno odświeżę Kailusa, bo jest wybitny. I ciebie też namówię do niego, mam nadzieję.
No, bardzo chętnie. No, z tobą nie grałem jeszcze, więc zobaczymy, jak tam to jest to naprawdę.
A jeżeli w takim razie, podsumowując, jakie są wasze oceny obu gier, posługując się naszym rewelacyjnym systemem ocen, Jacek? Aha,
Kailus Magna Carta sugeruje kupić, natomiast, bo to jest gra na tyle lekka, że każdy może jej spróbować i jestem przekonany, że się spodoba. Zwłaszcza jeżeli nie zna jeszcze Kailusa, no bo wiele osób tutaj ocenia Kailus Magna Carta przez pryzmat tego planszowego Kailusa i wydaje im się automatycznie mniej ważna ta gra, nie wiem. Natomiast sam Kailus, no raczej zagrać u kolegi, bo to nie jest gra dla każdego. To jest gra bardzo ciężka, bez elementu losowego. No, nie każdy lubi taką rozrywkę.
Michał?
No tak, no jeżeli ktoś, tak jakby już wie, że lubi takie cięższe gry, to Kailusa zdecydowanie kupić, a jeśli jeszcze nie jest do tego przekonany, to wtedy kupić zdecydowanie Magna Cartę i od razu też można kupić Kailusa i jak się pogra w tą Magna Cartę, to się bezboleśnie w miarę przerzuci na Kailusa.
Szymon?
Jeśli jesteś bardzo początkujący, to nie kupić żadnej. Jeśli już trochę gier poznałeś i się jakoś tam dobrze w nich czujesz, to spróbować u kolegi Kailus Magna Carta. Natomiast jeśli lubisz gry mózgożerne, tytuły polecane przez Bazika wydają się tobie najbardziej trafnym wyborem i lubisz Michała, no to kup Kailusa.
No jeżeli o mnie chodzi, to Kailus oczywiście kupić i to... Teraz wiem, że go jest ciężko dostać, to chyba dopiero ma nadejść jakaś nowa edycja, ale postarać się znaleźć na jakichś aukcjach, nawet przepłacić, bo warto, tak? Te pieniądze zwrócą się w przyjemności grania w Kailusa. Co do Kailusa Magna Carta, no to jeżeli tak jak Szymon czujemy się tą kobietą, to chyba warto wtedy spróbować. Ale tak najzupełniej serio, no to... No mi jest ciężko powiedzieć, ja bym nie kupił, ale widzę, no muszę uszanować to, że faktycznie ten Kailus Magna Carta dla wielu osób, którym albo się Kailus nie podobał zbytnio, albo zaczęły dopiero od Kailus Magna Carty, stwierdzają, że jest to gra świetna, że nawet im się już nie chce próbować plaszówkowej wersji, no to trudno, no faktycznie ta gra może się podobać, ale moim osobistym zdaniem zacznijcie od planszowej wersji i więcej już nic wam nie będzie potrzebne moim zdaniem.
Jeśli mi jeszcze pozwolisz, to bym tylko dodał, że sam Kailus, jak chyba niewiele innych gier o takiej ciężkości, bardzo zależy od towarzystwa, w którym grasz. Znaczy, jeśli grasz z osobami, które cenią sobie tego typu rozrywkę i nie przeszkadzają mi na przykład jakieś dłuższe tury, to może być dobry wybór. Natomiast jeśli raczej towarzystwo preferuje lżejsze tytuły, to może być bardzo ciężko przekonać do Kailusa, więc nawet jeśli ty lubisz tę grę, to może być ciężko ją na stół wprowadzić.
Tylko jak już powtarzam, naprawdę Kailus jest taką dziwną grą, gdzie... Znaczy nie, to co powiedziałeś, że zależy od właśnie towarzystwa i ja spotkałem takie rozgrywki, jak mieliśmy z Jackiem i z kimś tam, gdzie po prostu zamknęliśmy się, każdy miał to parowanie mózgu, ale miałem taką partię z Natanielem, już nie pamiętam jeszcze kimś, który przyjechał wtedy na nasze planszówkony i tam była taka partia, gdy po prostu była skawica, próbowałeś chwilę myśleć, to wszyscy poganiali, no co to, rób. I pomimo, że wydawało się tak mówiąc, że to jest jakaś stresująca była strasznie gra, na koniec rozgrywki naprawdę czułem taką przyjemność, jakby nie wiem, są takie szachy pięciosekundowe, nie, że tam się na ruch ma chyba 5 sekund.
Granie, lubisz być poganiany, tak?
Ale wtedy było śmieszne, naprawdę, zabawnie się grało, taki był bardzo, bardzo specyficzny Kailus, taki po prostu koniec, trzeba szybko grało się, wiesz, na szybkość, na błyskawiczny jakiś pomysł, na błyskawiczne podjęcie decyzji, to miało swój urok, więc Kailus nie jedną ma twarz, tak?
A ja się pamiętam, żeby pamiętał, żeby ciebie popędzać przy każdej możliwej grze.
Już będziesz teraz generalizował.
Z biczem.
To tylko dla nas miało być.
W każdym razie wczoraj minęło pół roku, odkąd Pancho ostatni raz zagrał w Kailusa.
Podglądacze.
To jest tak dobra gra, że ona się boi, że z nią wpadnie wciąż tak jak alkoholik.
Dokładnie tak jest. Po prostu rzuciłem to, mam wszyty jakiś esperal swego rodzaju i po prostu na razie nie dotykam się do tego.
A właśnie, zagrasz, będziesz na pionku? Rozmawialiśmy tydzień temu o pionku, tutaj zmienię trochę temat. Powiedz, ty jedziesz na pionek?
Jakby nastawiam się, żeby jechać, mam nadzieję, że tam nic się nie wydarzy, ale jestem nastawiony, przygotowany do wyjazdu, umówiony z poszczególnymi osobami, które się też wybierają z Warszawy, żeby tam pojechać. No mam nadzieję, czekam, to jest mój pierwszy pionek, a więc oczekuję świetnej zabawy, żeby ziściło się to wszystko, co tam przeczytałem we wcześniejszych, znaczy w relacjach z poprzednich pionków, no jestem naprawdę nastawiony na super imprezę. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. No, wierzę w Trzewika, no gościu jednak, co by tu nie mówić, potrafi takie imprezy organizować, naprawdę. A więc na pewno będzie dobrze. Tylko żeby...
Nasza pionkowa inicjacja.
Tak, Szymon. Nie wiem, no mam nadzieję, że nic więcej tam sobie nie myślisz.
Ale gdzie śpisz? Tam gdzie ja?
Moje łóżko już jest zajęte. W ostatnim odcinku zaproponowaliśmy wam taką nowy dział, wywiady, i był zaproszony do nas Adam Kałuża, znany jako Folko. Dzisiaj mamy nowego gościa, z którym chcemy porozmawiać o sytuacji na rynku i o jego tam najróżniejszych zainteresowaniach związanych z planszówkami. Naszym gościem jest Marcin Cieślikowski, były właściciel takiego pierwszego prawdziwego planszówkowego sklepu w Warszawie, sklepu Gryf, a teraz obecnie całej sieci sklepów Gral. Witamy, Marcin.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
No i od razu zaczniemy od Szymona. Wiem, że Szymon był napalony na zadawanie pytań, ma całą listę.
Dokładnie, mam całą listę i wszystkie dotyczą Gryfa, więc dziękuję. Nie, żartuję oczywiście. Ja pamiętam, że, czy nie wiem jak wy, ale ja Marcina poznałem właśnie wtedy, kiedy Gryf się rozwijał, bo spotkania planszówkowe w Warszawie zaczęły się między innymi w Gryfie, bo wtedy przychodziliśmy tam do centrum handlowego Land grać w... Między innymi w Shadows Over Camelot, pamiętam dokładnie.
Szymon, przepraszam, że ci przerwę, ale to jest ważna rzecz, której nie powiedziałem, bo przecież jednak Marcin też jest takim jednym z kreatorów całej tej mody na planszówki w Warszawie. Trzeba tutaj powiedzieć, właśnie te spotkania wszystkie, które się zaczęły, to są w Gryfie i w kawiarni na Chłodnej, tak? To też Marcin pierwszy raz rozpoczął, a więc to jest człowiek, który tutaj brał udział w tym renesansie planszówek, jak najbardziej. Takie uzupełnienie.
Dokładnie powiedząc, jest trendsetterem.
Tak, no ale kontynuuj, Szymon. Tak, że przerwałem.
Więc jakby stąd znam Marcina i więc chciałem zapytać go, bo nie mieliśmy okazji poznać, jak wyglądało twoje zainteresowanie grami, znaczy skąd się w twojej orbicie zainteresowanie wzięły planszówki, kiedy zacząłeś te nowoczesne gry poznawać, jak to wyglądało, powiedz.
No to chyba nie jest żadna oryginalna sprawa, bo tak samo jakby prezentowaliście swoje początki chyba w pierwszej planszostacji, to mniej więcej tak samo to wyglądało, jakieś magia i miecz, te klimaty za młodu, Później karcianki kolekcjonerskie to chyba tak jak Bazik, dużo w Magica grałem. No i w ogóle chyba we wszystkie karcianki grałem, w 90% takie były na rynku. Byłem takim graczem karciankowym. A później powrót do
Pokémony planszu. Też grałeś?
Tak, grałem. Nawet w turnieju takim, który był w Warszawie, awansowałem do pierwszej szesnastki seniorów.
Zdobyłeś złotego piciu.
Kategoria była? Czy seniory to były 13+, tak? Wiek.
Chyba, nie wiem, no była tam jeszcze kategoria dla takich mniejszych dzieci, tam chyba 6 lat, coś takiego, a reszta już była dla seniorów. Ale wiesz, doświadczenie z turniejów Magica praktycznie mi jakby pozwoliło tam gładko wejść do tej szesnastki, nawet jakieś nagrody były, więc nie było tak źle.
A tam jest taka postać, Pikachu, jak to się nazywa?
Jak moja żona mówi, Pikachu!
Pikachu. I był, nagrodą był złoty Pikachu, tak?
Nie, tam szczerze mówiąc, co było nagrodą, chyba jakieś karty. Ale chodziło o to, że tak naprawdę w Pokémon zacząłem grać, żeby grać z moją siostrzenicą i ona trochę sobie angielski podszlifowała. No ale gra nie była taka zła, no trochę nudna, ale...
Myślałem, że powiesz, że dlatego zacząłeś grać, że chciałeś podrywać kobiety.
Tak, 6-letnie kobiety. Nie.
A powiedz, kiedy jakby twoje zainteresowanie się przerodziło w pomysł na sklep? No bo to taki, wiesz, od fana do biznesmena, tak?
No wiesz, bardzo spontanicznie tak naprawdę. Pewne jakieś nocy pomyślałem sobie to zrobić i obudziłem się rano i stwierdziłem, że chciałem założyć sklep z grami, tak to mniej więcej wyszło. Zadzwoniłem do kolegi, czy chce ze mną otworzyć i w 3 tygodnie był sklep.
Jak to powiedz, opowiedz trochę historię tego, no bo to myślę, że ciekawe, jak to się rozwijało w ogóle, tak jak myślałeś, czy gorzej, czy lepiej?
Ale sprecyzuj troszeczkę pytanie.
No nie, ja na przykład mi się wydaje, bo początki były dosyć trudne, nie, bo już był na rynku Rebel, już miał taką mocną pozycję i chyba było też niełatwo tak konkurować, pojawić się i konkurować z kimś takim, nie? Znaczy,
wydaje mi się, że gdyby nie Rebel, to ten sklep mógłby w ogóle nie zaistnieć, bo Rebel przez te lata sprzed renesansu w cudzysłowie zrobił kawał dobrej roboty po prostu dla rozpropagowania gier i dla tworzenia fandomu całego, więc myślę, że Rebel akurat był takim pozytywnym aspektem. No generalnie to nieźle szło, no tak mi się wydaje, naprawdę nie było źle.
A teraz wydaje ci się, że sklep internetowy to jest duża konkurencja? Znaczy to jest zupełnie inni ludzie, czy to są ci sami klienci, jak to jest?
Odbiorcy sklepu internetowego, tak?
Nie, bo zobacz, jest generalnie coś takiego na forach między innymi taka opinia, że ci ludzie, którzy przychodzą do sklepów stacjonarnych, to jest zupełnie inna grupa ludzi, która przychodzi i korzysta, w większości, tak, korzysta ze sklepów internetowych, że z tych sklepów internetowych korzystają już ci bardziej tacy obeznani ludzie, a do stacjonarnych pojawiają się zupełnie ludzie, którzy chcą zacząć przygodę z planszówkami.
Coś w tym na pewno jest, ale sklep stacjonarny ma taką przewagę, jedną z niewielu, że może wciągnąć łatwo nowe osoby po prostu do hobby, tak, że mamy sklep w centrum handlowym i 80% klientów to są ludzie na przykład, którzy tam w ogóle nie słyszeli o grach planszowych czy innych takich formach spędzania czasu.
Ja mam właśnie pytanie związane z tym sklepem w centrum handlowym, bo o ile się nie mylę, ostatnio otwarty wasz sklep Graal w centrum Skorosze w Warszawie to jest połączenie sklepu z planszówkami i cukierni, tak?
Tak,
dobrze mi się. Tak. I to, czy to taki pomysł, jak oceniasz? Dobrze się sprawdza? Będziesz to wprowadzał w innych sklepach też, w innych miejscach w Warszawie, czy to będzie taki rodzynek?
Nie, to myślę, że może to jeszcze dalej się rozwijać taka forma. A na oceny jest ciężko jeszcze wyciągnąć jakieś wnioski, bo sklep dopiero tam istnieje od grudnia, no to mamy luty, prawda, to od połowy grudnia, więc niecałe 2 miesiące minęły, więc na jakieś takie oceny to myślę, że to 2 lata co najmniej potrzeba, ale ta wizja się stworzyła w wyniku potrzeb po prostu rynkowych, biorąc pod uwagę, że na przykład w Warszawie 1% powierzchni handlowej jest wolny w centrach handlowych, to jakoś jakoś trzeba dyrekcję centrum handlowego, prawda, przekonać, że nasz produkt, nasz sklep jest jakiś ciekawy, unikatowy i tak dalej. Stąd to się wzięło.
No właśnie, a ciężko ci jest przekonać, no bo wiem, że na przykład macie sklep w Galerii Mokotów w Warszawie, a tam, o ile się orientuję, to dość ciężko się dostać, bo tam ja kiedyś tam miałem do czynienia z tymi ludźmi, to jest generalnie, oni bardzo profilują swoje sklepy, no, które mają w centrum.
No faktycznie mieliśmy dużo szczęścia, że udało nam się najpierw otworzyć sklep w Blue City i też bardzo szybciutko, bo od negocjacji do otwarcia sklepu minęły bodajże 2-3 miesiące. I podobna sytuacja była z Galerią Mokotów, więc troszeczkę szczęścia, a dwa, że właśnie no, czegoś takiego nie było, prawda? Takiego sklepu, a centrum handlowe chce mieć coś super, a nie kolejny sklep z butami czy tam z biżuterią.
A powiedz, to co mnie tak, powiedz, mnie tak intryguje, bardzo tak otwierasz te coraz to nowe sklepy i w każdym tam 2-3 osoby cały czas ladą tak z nałogu, czy to naprawdę się tak zwraca i te 3 osoby zaladą i ta droga powierzchnia w Blue City, to się zwraca? Tam ludzie kupują tyle tych gier, czy to tak cały czas jest inwestycja w przyszłość?
No, dokładać nie dokładamy, ale przy takich przedsięwzięciach realizacja zysków dopiero następuje po paru latach, więc to jest jakaś perspektywa.
To też otwierasz tam piąty czy czwarty, to nie jest sygnał, że już po prostu w każdym sklepie sprzedajesz tyle, że to ten, tylko to cały czas.
Nie jest to.
Misjonerstwo, że tak powiem.
Tak, troszeczkę tak, no bo równie dobrze mógłbym zainwestować w jakby inne segmenty rynku i myślę, że zwrot inwestycyjny byłby dużo większy niż w przypadku takiego biznesu wydawniczego, gdzie niestety marże są dosyć niskie.
Marcin, ale to takie pytanie. Poczekaj, jeszcze chciałem zapytać takie z grubej rury w takim razie, powiązane ściśle z tym, co spytał Michał. Czy można z tego żyć, tak? Czy to jest twoja jedyna teraz profesja? Czy tak jak na przykład wiele osób zajmujących się, nie wiem, prowadzeniem wydawnictw, czy tam produkcją gier planszowych, no to dla nich te gry planszowe to są tylko takim hobby, tak? Ale oprócz tego mają jakąś pracę, taką, która przynosi tą kasę. Czy uważasz, że już teraz jesteś w stanie po prostu z tego żyć, tak? Czy jeszcze nie?
Nie, no broń Boże, nie jestem w stanie, bo przy realizacji kolejnych inwestycji tylko zwiększamy wartość firmy i jej kapitalizacja, nie wyprowadzamy żadnej gotówki, tak, więc w tym momencie nie można żyć z czegoś, co nie przynosi zysku takiego.
Mhm. Czyli na razie to jest po prostu inwestycja.
Cały czas rozwijająca się inwestycja. Tak. Mhm.
Ale rozumiem, że masz nadzieję na jakiś taki... Czy widzisz, jakby w tobie możemy powiedzieć, że widzimy, że liczysz na to, że ten rynek się planszówkowy w Polsce rozwinie tak bardzo?
Nie liczę, tylko go rozwija. Człowiekiem
doktor Judy.
Jest scenarzem, który skutecznie już widzisz. Ty grasz dzięki Marcinowi, Panczo gra dzięki Marcinowi i zaraz cała Warszawa będzie grała.
No tak to jest właśnie, że prawda, no, nie może się to nasze hobby rozwinąć, jeżeli będzie ogólnodostępne dla wszystkich ludzi, a nie dla jakiejś pseudoelitarnej grupy. Więc poprzez otwieranie nowych sklepów w jakichś ludnych centrach handlowych okupowanych, to samo się nakręca i popularyzuje hobby.
A ja mam pytanie właśnie dotyczące otwierania sklepów. Kiedy Graal wyjdzie poza Warszawę? Kiedy zrobicie desant na inne duże miasta w Polsce?
Są takie plany w ogóle?
Tak, zastanawiam się, jak wam odpowiedzieć. Mam nadzieję, że w tym roku desant się uda.
A zdradzisz gdzie? Jakie miasto?
Zdradzę to, że tak naprawdę nic nie wiadomo. Nie ma żadnych konkretów. Ale w strategii firmy jest założenie, żeby wychodzić poza Warszawę.
A powiedz, ja tak krążymy, znaczy tak nie zbliżamy się do tematu, nie wiem na ile jest to temat tabu. Na pewno słyszałeś, że dużo rozmawiamy o grze Agricola, którą tak wyglądało, że nie będzie wydana, bo tych
Michał orderów rozmawia.
Będzie za mało. A się okazało nagle znienacka, że będzie wydana i tak... czy może przez przypadek możesz nam coś powiedzieć?
Właśnie tajemnicą Poliszynela jest to, że ktoś za tym jeszcze stał.
No, tak. Myślę, że jakoś tak wielką tajemnicą to nie jest. Po prostu zgłosiłem się do firmy Lacerta z propozycją współpracy i no i udało się, mówiąc krótko. Jeszcze tak? Nie zaspokoiłem waszej ciekawości.
Nie wiem, bo najmniej. Wręcz przeciwnie.
Jeszcze cały czas nie wiemy, tak jakby, czy możemy... No, może jeszcze być coś.
Jeszcze coś mam, tak? Dobrze.
Ja zrozumiałem. Gry,
wydaje. Nie, no, Marcin, bo wszedłeś w taką gałąź biznesu inną, tak, niż do tej pory, bo teraz, jak rozumiem, ta wasza współpraca polega też między innymi na tym, żeby ze swojej strony też wspierać te działania wydawnicze Lacerty, tak, jak rozumiem?
No właśnie, czy można cię traktować już jako wydawcę w pewnym sensie? Czy ty jako sklep pomagasz kupić troszkę egzemplarzy Agricoli, czy tam jest coś więcej w tym?
To znaczy, możecie mnie traktować jako bardzo mniejszościowego udziałowca w wydawnictwie. O.
A czy w takim razie masz jakieś informacje może dla naszych słuchaczy na temat planów Lacerty na przyszłość, czy tylko Agricola to jest ten zakres współpracy, który podjąłeś z wydawnictwem i nic na razie więcej nie interesuje cię?
Nie, interesuje mnie jak najbardziej i następna produkcja powinna się pojawić pod koniec maja i będzie to gra z 50 Board Game Geek. Tyle na razie ujawniamy.
To ja szybko sprawdzę Balloon Cup, na którym miejscu jest.
No miejmy nadzieję, że popsutych gier nie będą wydawać.
Ale słuchaj, Marcin, dlaczego teraz przy Agricoli? Po prostu grałeś w tę grę i ci się spodobała i stwierdziłeś, że warto się
zrzucić tej... Powtórz pytanie?
Tak, bo dlaczego teraz? Bo spodobała ci się Agricola i stwierdziłeś, że warto teraz spróbować coś z Lacertą zrobić, czy po prostu to przypadek jest, że akurat teraz zdecydowałeś się?
Nie, Agricola nie mogę powiedzieć, czy mi się podoba, bo nie grałem w nią, więc tutaj czy to Agricola mi się podoba, czy nie, to nie ma znaczenia żadnego, ale chciałem nie ograniczać się tylko do samej sprzedaży, tylko też jakby mieć udziały produkcyjne. Jeżeli mogę sprzedawać swoje gry, to wolę poniekąd sprzedać swoje gry niż gry konkurencji, tak? Czy innych jakichś wydawnictw.
Ja jeszcze zamykając tylko ten wątek, tak powiem, że dużo osób uważało, że tak zbyt krytycznie i tak trochę, że pojechaliśmy po Lacercie, jak rozmawialiśmy poprzednio o przedsprzedaży i tak przyznam, że to co teraz mówisz, to troszkę nie było nam zupełnie niewiadome i to, że ta Agricola już wyjdzie, to troszkę wiedzieliśmy i być może tak stąd tak się, aż tak się nie koncentrowaliśmy, żeby za wszelką cenę wychwalać, tylko żeby być może tak się nie chować, bo i tak wiedzieliśmy, że się uda.
Tak.
Już kończąc już ten wątek.
A jeszcze wracając do twoich jakichś tam preferencji planszówkowych, ja wiem, ostatnio mi tam mówiłeś w naszej rozmowie, że no nie miałeś ostatnio zbyt dużo czasu, żeby grać, ale co prawda nie przygotowywałem się na takie pytanie, czy na żadne pytanie cię nie przygotowywaliśmy, ale może byś był w stanie jakoś tak zorganizować taką swoją szybko taką listę 5 gier, które uważasz, planszówek czy karcianek, które uważasz za te twoje ulubione. Nawet niekoniecznie w ścisłej kolejności.
Nie,
tak?
Nie ma problemu. Jak Bazik wie z naszego Sylwestra, to ja generalnie we wszystko lubię grać.
Tak, to jest rzeczywiście cecha charakterystyczna Marcina. Zdecydowanie tak wyglądało, że absolutnie w każdą grę chętnie zagrać.
Czyli to na konsoli, co graliście, co Bazik siedział i tylko patrzył, to ty wyprawiałeś te wszystkie dziwactwa.
Jakiej konsoli?
Szymon? Nie, to był Sylwester rok wcześniej. Nie, to Szymon pomylił. Szymon pomylił Sylwestra. Nie, jak wyjechaliśmy z Jackiem i Panczem.
Tak.
I właśnie Marcinem na Sylwestra.
Nie, ja tam byłem tylko przez chwilę.
A może tak, może tylko na chwilę.
Ale generalnie to tak na pewno Puerto Rico. To jest jedna z moich ulubionych gier, prawie najwięcej partii.
I tyle.
Gry Kiji. Tygrys i Eufrat. Samuraj bardzo lubię. Tichu. No, generalnie wszystko lubię. No, nie wiem, no, chyba więcej gier mogę wymienić, które mi się nie podobają. Tam też ich wcale nie jest dużo. O, Tsuro się nie nadaje do niczego.
A powiedz, czy fakt, że...
Notre Dame masz dziesiątkę, widzę, i Tygrys i Eufrat.
O, Notre Dame, Marcin, tak, mój
chłopak. O, swoje dziesiątki.
Kompromitacja.
Od Notre Dame byłem upokarzany przez moją żonę. Graliśmy 5 razy i ona 5 razy z rzędu wygrała. I nie graliśmy we dwójkę, no, tylko w pełnym składzie. Dopiero jakoś tam po 5 grach mi się udało raz wygrać.
Ale ci się spodobało, że dałeś 10?
Słucham?
Tak ci spodobało to, że wreszcie nie przegrałeś, że dałeś 10?
Nie, świetna gra.
I Kailus ma 9, o Kailusie w tym odcinku wcześniej sobie między sobą rozmawiali.
Kailus też super.
A powiedz, czy fakt, że wiesz, jesteś jakoś tak, nie wiem, bardziej od strony handlowej grami zajmujesz się, czy jakoś to zmienia twoją optykę? Bo jak, nie wiem, recenzenci czasami inaczej patrzą na gry pod tym, jak już tak muszą je recenzować, bo muszą, a ty je sprzedajesz to poniekąd, więc... Czy to jakoś zmienia twój... Czy to dalej traktujesz jako tylko zabawę, czy już jakby, wiesz, inaczej na to patrzysz?
Nie, no traktuję to jako zabawę i to, czy ja znam jakoś dużo gier i w ogóle, czy w nie gram, to w naszej firmie nie ma znaczenia, bo mamy super zespół, który sam się świetnie orientuje w temacie i ja gram praktycznie tylko na płaszczyźnie towarzyskiej. Jakoś staram się nie przekładać tego dalej, bo nie widzę jakiegoś powiązania.
A ciebie można często spotkać w którymś z sklepów? Jak to wygląda? Często tam jesteś, czy tylko tak odpadasz?
Niestety rzadko. Niestety bardzo rzadko.
A jeszcze pytanie wybierasz, bo dzisiaj rozmawialiśmy chwilkę o pionku. Wybierasz się na pionka?
O, tak. Tylko muszę dziecko sprzedać i wybieram się do pionka. A i jeszcze zastępstwo znaleźć pracę i wybieram się na pionka, ale myślę, że się uda.
Jakieś plany na granie, konkretne tytuły, czy po prostu...
No nie, to tak jak mówię, mi to obojętne, byle grać.
Berka też zagrać.
Co by Marcin rzeczywiście?
No, słyszałem, że masz głód grania tam, więc... Dokładnie. Więc dla wiele osób, którym będzie brakować graczy, no to będziesz idealnym kandydatem.
Zamknij dziurą tak zwaną, tak?
Zaraz przylepa. A tak samo było na Sylwestrze, wielka przylepa, tak, gdzie brakowało człowieka, to...
A czy na tym Sylwestrze mi się wydaje pierwszy raz wtedy grałeś w Tichu, nie? To też chyba było takie odkrycie wtedy.
Bo
tak się mocno spodobał z tego, co pamiętam.
W ogóle większość gier grałem pierwszy raz, bo tak naprawdę nie dużo gram. Ja jestem takim typem gracza raczej, który dużo gra w jedną grę. Nie robię tak, że co tydzień gram w co innego, tylko gram na przykład 20-30 partii. Tak staram się wymucić jeden tytuł niż skakać po jednej
i też bardzo ekonomiczne.
Tak, bo tam w sklepie strasznie mało gier różnych ma Marcin. Nie ma dostępu do nowości i musi grać. Nie,
to też wynika, że mam mało czasu i na przykład nie lubię czytać za bardzo instrukcji. I Notre Dame leżało u mnie w domu chyba z 2-3 miesiące, aż się w końcu zebrałem, żeby przeczytać instrukcję na Sylwestrze tegorocznym i zagraliśmy na Sylwestrze parę razy i to było odkrycie sylwestrowe.
Rozumiem, że też brak czasu to jest jakby powód, dla którego nie można ciebie spotkać na naszych spotkaniach warszawskich co piątek, no, czasami na paszów kona.
Mam nadzieję, że teraz jak ruszył agresor, to...
A ty lubisz takie bardziej klimaty związane z ćwiekami i tymi sprawami, tak?
Ćwiekami?
Agresor, tak, agresor to ja. Nazwa zobowiązuje.
Ale wiesz, że musisz przyjść od tej bieliźnie.
My nie o wszystkim piszemy na forum z tego, co się dzieje na spotkanie.
Nie, mam nadzieję, że jakoś przeżyję to pierwsze spotkanie, ale dlatego agresor stwarza możliwości, bo prawda, tam jest piątek, sobota, niedziela bodajże, tak?
Dokładnie.
I zawsze można się wyrwać. Szczerze mówiąc, jakoś w piątki wieczorem, jak już chcę pograć, to staramy się kogoś ściągnąć do domu albo gdzieś się wyrwać do znajomych, niż tam jeździć na spotkania. Bo ja głównie jestem też jeszcze graczem, który gra cały czas z żoną. Moja żona we wszystko pogrywa.
I tak lubię.
Nie jestem takim typem samotnika, który wyjeżdża i zostawia wszystko w domu, tylko żonę zawsze ze sobą biorę na granie. No.
Ale to zapraszamy, to nie jest, wiesz, ty...
Nie, jak
najbardziej. Tak, ale to jest jeszcze problem z babcią ewentualną.
Czy... Tak, może Szymon przyjechać nam dzieciaka pilnować, to nie ma problemu.
A jeszcze... Ja bym nie zostawiał dziecka w jego rękach.
A jeszcze mam takie pytanie, wiem, że jesteś, nie wiem, czy to powiedzieć zapalonym, ale lubisz sobie w pokera pograć, tak, ze znajomymi, z tego co pamiętam.
A, to jakiś czas temu trochę grywałem. No tak jak mówię, ja bardzo dużo gier karcianych grywałem i większość i w pokera.
Ale przestałeś grać, bo przegrałeś wszystko, co miałeś do przegrania, czy właśnie
tak,
wygrałeś
no,
i dzięki temu grałeś?
No, przegrałem samochód i muszę się teraz trochę odkutać, ale na pewno wrócę do pokera. Nie, tam grałem z kolegami 10 zł, czy tam 20, ale tam nic. Raz nawet na jakiś turniej poszedłem, ale to jakaś tandeta.
Ale to w takim razie musimy coś pomyśleć, bo tutaj poker był próbowany w warszawskich tutaj realiach, więc i fajnie było, więc...
No tak, ale okej, można sobie zagrać z kumplami i tak dalej, ale moi kumple to oczywiście do wszystkiego profesjonaliści, każdy książkę przeczytał, tutaj czytają się, to takie mało fanu, a jakieś takie...
Marcin, a ty bardzo intensywnie używasz Board Game Geek, bo tutaj niektórzy z nas próbują bardzo tutaj intensywnie propagować Board Game Geek jako źródło, gdzie gry wpisujemy, swoje oceny i tak dalej.
Tak, generalnie od pewnego czasu wpisuję regularnie wszystkie gry, które grałem.
836 gier wpisanych, więc to tak trochę jest.
No, Michał, podglądacz.
Na początku przybrałem taką metodę, że chciałem mniej więcej odtworzyć, ile gier zagrałem w poszczególne tytuły przed moim logowaniem się do Board Game Geek. Później już zaniechałem tej metody i teraz po prostu regularnie sobie wpisuję we wszystko, co gram i w miarę ta kolekcja jest w miarę aktualna. Więc korzystam, ale raczej nie czytam tego krapu całego, co tam jest i tych zdjęć nie oglądam, tylko sobie tak właśnie robię.
Czyli w lutym grałeś tylko 3 razy w Teachu, podejrzewałem ciebie właśnie w tej chwili, biedaku.
No tak, no właśnie, no mówię, klapa totalna w tym lutym.
No zrobisz na pionku oczywiście.
Trzeba czasem do tego zaladę do któregoś sklepu wpaść i tam pograć z sprzedającymi.
No tak, to za duża ekspedycja jest do takiego sklepu, żeby to wszystko... No bo mam cały czas łącze internetowe ze sklepami. Wszystko widzę, co się dzieje, więc moja ta obecność tam nie jest jakaś taka...
Kamerki i te sprawy.
A mam jeszcze jedno pytanie właśnie. Tak w Gryfie było na przykład, że było to miejsce, gdzie gracze mogli pograć sobie. I wiem, że na początku w Blue City tego nie było, ale teraz jest. Tam w głowie grają sprzedawcy, ale...
Cicho, miałeś nie mówić.
Ale ja generalnie... To była Liga Warhammera chyba. Tam widziałem Sajsa jakiś tych tam z Warhammerowcami się bawił.
No tak, ale poczekajcie. I tak samo jest jeszcze... Wiem, że w Galerii Mokotów, no tam nie ma miejsca, ale chciałem się zapytać, czy opłaca się coś takiego robić? Taki stolik, gdzie ludzie grają... Czy to się nie kończy tym, że przychodzą po prostu jakieś dzieciaki, które siedzą, a i tak nie kupią, ale po prostu zajmują miejsce? Czy faktycznie przekłada się takie miejsce do grania na osoby, które są zainteresowane tym hobby i faktycznie zarabiacie na tym, tak? Że przychodzą i grają w gry kupione u was. Czy to ma sens, taki stoliczek do grania?
Czy tak, no sens na pewno jakiś ma, bo inaczej by go nie było. Ale są dwie drogi. W Gryfie próbowaliśmy mieć więcej stoliczków i można było wtedy organizować turnieje, z którego, prawda, wpisowe były fundowane nagrody i tak dalej. Tylko że stoły mają bardzo nikłe przełożenie na gry planszowe. To są głównie właśnie karcianki, jakieś bitewniaki, no bo planszówkowicze jakoś nie przepadają za siedzeniem tak przy stołach w sklepach. I to głównie się nakręca na systemy kolekcjonerskie różne. Więc trochę poza naszym tutaj poza naszymi zainteresowaniami.
Może nie twoim, ale naszym, tak?
Tak. Ale też są na przykład, jest taki sklep w Łodzi, on się nazywa Game Lord i to jest ogromny sklep, jak na polskie warunki, bo tam chyba jest 200 metrów kwadratowych i są tam organizowane turnieje na 120 osób, no ale to właśnie też systemów kolekcjonerskich. Więc i ten sklep jest nastawiony na zarobek z turniej. No, ale na nasze sklepy nie są tak nastawione, a te stoliki mogą zainteresować przechodzące osoby, jeżeli, prawda, jakieś figurki są pomalowane i tak dalej, to fajnie wygląda. No, no i właśnie bardziej w celach marketingowych są, a czy jak ściągają też jakieś gracze na pewno, więc pewnie troszeczkę się też przekładają na wyniki finansowe, ale nie jest to jakieś spektakularne.
No właśnie, ale to ciekawy temat, bo był taki czas, kiedy gry RPG były najbardziej popularne, a teraz zauważasz, że nie wiem, jakiś taki renesans planszówek, a zmierzch systemów bitewnych i karcianek kolekcjonerskich, czy to jednak ciągle tamte, czyli karcianki kolekcjonerskie i systemy bitewne są najbardziej takie nośne?
To znaczy tak, w Graalu w ogóle nie mamy RPG-ów, bo z doświadczenia z Gryfa stwierdziłem, że nie ma sensu bawić się w RPG-i. A jeżeli chodzi o te systemy, to dużo jest takich przenikających się gier, które ciężko zakwalifikować, czy to jest gra planszowa, czy to jest już gra figurka kolekcjonerska i tak dalej, ale mniej więcej te systemy idą systemy, te grupy towarowe porówno idą, więc nie ma jakichś takich wielkich liderów.
A słuchaj, nie wiem, czy jesteś przygotowany do tego pytania, ale mógłbyś wskazać jakichś takich liderów sprzedaży w planszówkach? Co jest najbardziej popularne u ciebie?
To są gry głównie dla początkujących, tak? Czy jak Carcassonne, Abalone był do pory, póki się nakład nie skończył, Osadnicy z Katanu, łamigłówki najróżniejsze.
A z takich cięższych tytułów właśnie?
Czyli Jungle Speed, tak?
Law of the Jungle, prawo dżungli, tak? Prawo dżungli, tak.
A coś z takich cięższych tytułów proponujecie, tak wiesz co, tak... Albo inaczej. Czy sprzedaż jakiejś gry cię zaskoczyła na przykład? Że jest większa niż myślałeś, że będzie?
Nie, szczerze mówiąc, nie za bardzo. Tak, jest tak, że większość tytułów się sprzedaje, a dosłownie tam kilka jakoś wybija się w większej ilości, ale to tutaj nie ma żadnych zaskoczeń, bo po tym co widziałem, jak to wygląda w Gryfie, to jakoś nie jestem zaskoczony w ten sposób.
A jeszcze takie pytanie branżowe. Czy jest... Jak oceniasz tą sieć dystrybucji, jaka już występuje w Polsce? Bo mamy już swoich dystrybutorów, którzy są skoncentrowani na sprowadzaniu gier różnych znanych niemieckich, angielskich, amerykańskich, francuskich wydawnictw. I czy to już współpraca z nimi jest dojrzała? Tak jak wiem, że kiedyś to były problemy najróżniejsze, ale czy teraz jest łatwiej jakoś z nimi współpracuje?
Na pewno jakość tych firm się poprawiła z czasem. Parę firm, które sobie nie radziły, odpadły, jak na przykład Gozoku, prawda, czy firma Mythos, która się wcześniej zajmowała dystrybucją Fantasy Flight Games. Ale no wszystko idzie do przodu. Kto nie doskonali swojej firmy i nie ulepsza swojej oferty i usług, ten odpada. Więc porównując sytuację teraz do na przykład tam sprzed chyba 3 lat, to jest ogromna różnica w tym, jak ta sieć dystrybucji wygląda, na plus oczywiście. I też bardzo, nawet już nie samo sprowadzanie tytułu, tylko bardzo się nam stało popularne spolszczanie gier i wydawanie ich, czy dołączanie instrukcji, prawda, że wszystko ma instrukcję. Na początku, jak zaczynaliśmy się w to bawić, to tam jedna na 10-20 gier miała instrukcję, a teraz praktycznie wszystkie mają już instrukcję, więc to też jest duży plus.
No to też tam trzeba w sumie oddać, uczciwie powiedzieć, że to tam chyba w sklep gry planszowe, tak, i Rebel coś takiego tak chce sobie wprowadzać, no i to się sprawdziło, to na pewno jest zasługa.
Jak najbardziej, nawet teraz G3, które jest jakby właśnie...
Tak, G3, tak.
Gry planszowe, to większość instrukcji już jest nawet zalaminowana w pudełku. Nie mam pojęcia, jak oni to robią, jeżeli im się chce, ale
krasnoludki.
Efekt jest super.
No, to prawda. Każda gra wyciągasz i ma polską instrukcję, pomimo, że jest...
Środ.
Tak.
No, bo szczerze mówiąc...
Chciałbym zapytać sklepie... może o taki, bo nie znalazłem twojej żadnej wypowiedzi na ten temat. Co ty sądzisz o nagrodzie gra roku w ogóle, jako taki może człowiek związany z branżą, czy to dobry pomysł, czy zły pomysł, czy to wiesz, warto to robić, czy nie warto, bo...
Oczywiście, że dobry i należy to robić. I szczerze mówiąc, jeżeli mogę się wypowiedzieć, bo na forum się nie chcę zawsze pisać na temat nagrody gry roku, czy ona będzie wybierana przez ekspertów, czy będzie w ogólnym głosowaniu, ja mam szczerze mówiąc to w nosie i wolałbym, żeby lepiej by było się skupić po prostu na promowaniu tej nagrody, a nie na jakichś sporach proceduralnych. A jeżeli z czasem to po prostu samo się wyklaruje wszystko, a takie kruczkowanie się na paragrafy jest trochę bez sensu, moim zdaniem.
Okej, Marcin, to chyba już nie będziemy cię męczyć, bo wiem, że no, godzina jest już późna, jak tutaj nagrywamy, a więc...
A, bardzo mi się sympatycznie rozmawia, jeżeli...
Ale mamy jeszcze... Mamy pewnie 100 pytań i na pewno druga część wywiadu wcześniej czy później powstanie. Tak więc, no, chyba, że ktoś jeszcze ma jakieś pytania, nie? Przynajmniej...
Czy ja wstrzyma się... Na... Wstrzyma... Ja usnął, chyba.
Słucham?
Nie, słucham z rozdziawioną buzią.
A więc resztę pytań sobie przełożymy na kolejną część, kiedy tam się umówimy, kiedy znowu spróbuję udać się może wygospodarować trochę swojego cennego czasu dla nas.
I karierze piłkarskiej.
Karierze piłkarskiej między innymi. No i dziękujemy generalnie za to, że miałeś czas spotkać się z nami.
I pozdrawiam słuchaczy Planszostacji. A właśnie,
słuchasz,
przepraszam.
Nas, tak, właśnie, słuchasz
to
nas?
Ja mam do was pytanie. Jesteście? Tak?
Jesteśmy, słuchamy.
No, jesteśmy.
Zamieniliśmy się w słuch.
Na początku kiedyś tam Planszostacji pisaliście, czy mówiliście, że liczba ściągnięć jakoś tam podawaliście, bodajże 500 czy 300, czy ta liczba rośnie jakoś fajnie, czy raczej już się przehamowała troszeczkę?
Znaczy jest taka sytuacja, że rośnie dosyć stabilnie, znaczy nie widać, żeby liczba słuchaczy specjalnie nam się zmniejszała, ale też się nie zwiększa jakoś tak. Jest taka ciekawa sytuacja, że pierwszy odcinek tam ma chyba już 600 ściągnięć prawie, a pozostałe idą tak dosyć równo, mają ponad, no to zależy od odcinku, ale ostatni odcinek na przykład ma już ponad 200 ściągnięć. I każdy ma tam...
Przez pierwsze 7 dni jest około 200 ściągnięć.
Tak, tak.
A potem te starsze odcinki zyskują więcej, a tak ogólnie mamy 200 w 7 dni. Teraz było 213 chyba.
Tak, tak. No i to tam rośnie...
Mniej więcej 213, tak.
Ale no, nie, to kto by to tam sprawdzał codziennie przecież?
Ja rozumiem, Marcin, że ty myślisz o umieszczeniu tej reklam, sponsoringu u nas, także 200 tak, tak. osób słuchających to jest, wiesz, 800 w sumie osób w każdej rodzinie, to wiesz, 200 rodzin, tyle to bloków słucha nas
ja
w sumie.
Co, ja poczekam, aż wejdziecie w format high definition, bo...
To akurat nie problem, naprawdę.
To musimy czekać na aż YouTube tam podniesie swój rozdzielczość filmów, które udostępnią do high definition i zaraz natychmiast potem wchodzimy w ten rynek.
Swoją drogą to jest ciekawe pytanie, czy warto by było prowadzić wideo taką, podcast wideo, tak?
No to wtedy musielibyśmy prowadzący zmienić.
To jest pytanie do Marcina?
Ja też trzeba, on musiałby się ubrać.
Tak golić. Golić.
Ja jestem, skąd wiedziałeś, że jestem tak...
I tam butelkę odłożę.
Nie, kończ Szymon, proszę cię.
Szymon jest na początku ubrany, ale butelka, wiesz, coraz mniej jest tej płynu w butelce i Szymon też ma coraz mniej na sobie.
W godzinę jedziemy, tak, że ja już
znowu jestem... powiedzę, że to jest pogadanka o tym, co kto pił w Sylwestra, przestańcie.
Tak, no już chyba słychać, że musimy iść spać.
Jednak to generalnie...
whisky drink. Do zobaczenia, Marcin, na pionku w takim razie najszybciej, no, tak? Czy można zobaczyć?
Super. Na pionku będzie super.
I to jest wszystko, co udało nam się w tym odcinku dla was przygotować. Jak słyszeliście, mieliśmy drobne problemy i dlatego ten odcinek wyszedł nam troszkę krótszy. Nie udało nam się nawet tak pięknie jak zwykle pożegnać. Przypomnę, że konkurs, który trwał od 2 tygodni, właśnie się skończył. Już w momencie, gdy tego słuchacie, już termin mija. Wyniki konkursu ogłosimy w odcinku najbliższym. Mówili do was Szymon Dębski, Don Simon, Marek Pańczyk, Pancho, Jacek Nowak, Jan, ja, Michał Barzyński, Bazik i nasz gość Marcin Cieślikowski, Cieślik. Do usłyszenia, dziękujemy za uwagę i zapraszamy do następnego odcinka za tydzień. Sam jestem ciekaw, jaka katastrofa wydarzy nam się za tydzień. Zapraszam. Dobra.
No jestem jeszcze w szoku.
Ojej,
no.
Ojej.
Trzasnąłem się w głowę i trochę mnie boli teraz.
Ojoj.
Szymon Brzoza. Dobra, nagrywa się, nagrało się, nie wiem. Nie wiem, jak to możliwe, że...
Twoje szczęście po prostu, bo byś twój skarb tutaj by był...
Nie wiem, co się
drugi
stało wtedy.
Drugi wisiał.
No, po prostu... No nie wiem, no włącza się sam, jak się mógł wtedy nie włączyć?
A teraz nagrywa, tak z ciekawości?
Tak, nagrywa i jest wszystko okej, okay, no. Kurczę, no.
Bo nie tylko ja wino popijam przed programem.
A się dopiero teraz napiję. Bo wezmę jutro wolne. Się napiję. Dobra.
A fajnie, że wyszło, że ten, że nie było ocen gier.
No właśnie.
Dokładnie, że tak się sobie to, że jakaś... Zapomnieliśmy o tym.
Teraz, że jeszcze nie paliliśmy.
No właśnie, tyle było takie, ja zaczęłam mówić, że... Aha!
No dokładnie.
Mam bomba pomysł, zawsze tak rufę, za drugim razem będzie... Dużo skrabniej.
Nie, to ja bym nie wytrzymał, naprawdę już. Zawał prawie dostałem, jak popatrzyłem, co tu się dzieje w tym katalogu. Ale top 5 nie zdążymy na pewno, bo to już lada moment będzie. A top 5 nam dużo zajmuje. A w najgorszym wypadku top 5 możemy też nie powiedzieć, tak?
Nie. Może olejmy to.
No. To nie.
Musimy, tak?
Musimy.
Ja bym kiedyś takim zrobił taki top 5, taki śmieszny, nie wiem, gier z owcą albo... Mam coś w tym rodzaju.
To tylko ty i Szymon byście mieli.
Jesteś Marcin?
O, jak cicho.
O, cicho coś.
A nagrywa się w ogóle, Marek?
Tak, nagrywa się.
Ty Marcin, nie wiesz, my nagraliśmy godzinę materiału i pan co się przyznał, że nic nie nagrał.
Pogadaliśmy sobie troszkę. Właśnie tak opowiadałem Michałowi, że kiedyś był taki tytuł z Romek i Atomek, jak robili zdjęcia przez całą tą księgę, mieli super przygody i na koniec chcieli wywołać zdjęcia i okazało się, że Tytus nie włożył filmu do aparatu. No to właśnie coś takiego było.
I masz nowy pseudonim Tytus teraz.
Tak jak ostatnio, chcieliśmy dzisiaj zaproponować wam... Czekajcie, muszę jeszcze
ale
coś wymyślić.
Ale zapowiedziałeś, super. Tutaj szarą eminencję planszówkowego rynku w Polsce, tak chciałeś powiedzieć.
W ogóle to pytanie było bez sensu.
Ale to Marek sam wymyślił.
Nie odpowiem.
Pytanie było bez sensu.
A mam jeszcze jedno pytanie właśnie, ale tym razem bardziej sensowne. Chodzi mianowicie o to,
Dasz radę, Marek. Tak.
A miło było pogadać.
Halo.
Nie?